Akurat pastor przeczytał na początku słowo, które ja dzisiaj chciałem przeczytać, tylko że ja go chciałem przeczytać na końcu. Ale przypomnę go. Mamy nie zapominać wszystkich dobrodziejstw Pana. I dobrze, jeżeli sobie to przypominamy. A ja chciałbym mówić o przeszłości. Niedawno skończył się tak zwany stary rok, czyli poprzedni rok. I każdy ma jakieś wspomnienia z tego roku. Nieraz te wspomnienia są przykre, nieraz są przyjemne, ale nie chcę się zastanawiać nad tym, jak to było w zeszłym roku, ponieważ każdy z nas ma jakąś przyszłość. Niektórzy mają przeszłość dłuższą, niektórzy krótszą. Niektórzy całkiem długą, jeżeli Bóg im pozwolił przeżyć więcej. Ale to, co teraz, jakie teraz decyzje podejmujemy, to, czym żyjemy, to również zadecyduje o naszej przyszłości. W języku naszym polskim są trzy określenia czasu. Jak wiemy, jest czas przeszły, teraźniejszy i czas przyszły. W innych językach jest tych czasów więcej. Wiem, że na przykład w angielskim jest czas przeszły dokonany, jeszcze jakiś czas przeszły, ale jeszcze trwający, czas zaprzeszły. Ale wystarczy nam jeden przeszły czas. To, co było. Jest takie powiedzenie, świeckie powiedzenie znane, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. A więc to, co robimy, to ma wpływ na naszą przyszłość, bo przeszłości już nie zmienimy. Niektórzy ciągle tęsknią za dawnymi, tak zwanymi dobrymi czasami. Chcieliby, żeby dzisiaj było tak, jak było kiedyś. I to wcale nie jest złe, gdyby tak było w niektórych przypadkach, bo wcale nie wszystko było takie, żeby to trzeba było zmieniać. To się nazywa taka nostalgia, czyli tęsknota, pragnienie powrotu czasem do domu, do miasta, do kraju. Jeżeli ktoś jest z dala od kraju, z dala od domu rodzinnego. Tęsknota za czymś, co jest daleko albo co było dawno, albo za wspomnieniami dawnego szczęścia. To jest też takie szukanie korzeni. Skąd pochodzimy, kto był w tym naszym drzewie genealogicznym ważniejszy, kto był pierwszy, kto od kogo pochodzi. Są też modne teraz takie, przynajmniej za granicą to słyszałem w Ameryce, takie odnawianie starych zespołów, słuchanie czy nagrywanie starych pieśni, bo ludzie uważają, że one miały ładną melodię i to prawda, miały harmonię i to też jest prawda, a najwięcej to, że miały treść. Dzisiaj nieraz to, co jest popularne, czasem się trzeba zastanawiać, o co tam chodzi, co oni chcieli w tym wyśpiewać. Ale my jako wierzący wiemy, o czym śpiewamy, wiemy, do kogo to jest skierowane. I my też musimy pamiętać o pewnych rzeczach, a przede wszystkim o tym, co było na początku przeczytane. Pamiętać i nie zapominać o Bożej dobroci, o wszystkich Jego błogosławieństwach. To jest prawda, że na przykład 50 lat temu na przykład moralność była na o wiele wyższym poziomie, że ludzie szanowali się bardziej, ludzie się cenili, odwiedzali się, kiedyś nie trzeba było się umawiać, po prostu się przyszło i ktoś się cieszył, że się przyszło, że się odwiedziło. Nie słychać było o jakichś młodociannych gangach, o bandach narkomanów. Także są pewne rzeczy z przeszłości, które były dobre i szkoda, że takiej przeszłości już nie ma. Jednak pomimo tego, że pomimo tego nie jest dobrze żyć przeszłością albo mówić, a gdybym ja był młodszy, albo gdybym była młodsza, to albo jak to było kiedyś. Znam taką osobę, która po wielu latach małżeństwa lubiła pokazywać swoje zdjęcie z młodości i mówi, popatrzcie, jak ja wyglądałam, a co on ze mnie zrobił. I to jest takie wspominanie czegoś, co już się nie zmieni, do czego już się nie wróci. W Księdze Kaznodziei Salomona w 7 rozdziale, a 10 wiersz czytamy tak. Nie mów, jak to jest, że dawne czasy były lepsze niż obecne, bo to nie jest mądre pytanie. Salomon tak powiedział. Nie mów, że dawniej było dobrze, teraz wszystko jest źle, bo to, co teraz jest, na to my mamy wpływ, a na to, co było, na to już wpływu nie mamy. Do tego nie wrócimy, a więc nie zmienimy przeszłości, a ta przeszłość na niektórych ludziach ciąży. Na przykład ludzie żyli w różnych grzechach, zajmowali się różnymi rzeczami, które potem miały na nich wpływ. Na przykład ludzie, którzy zajmowali się jakimiś okultystycznymi sprawami, jakimś wywoływaniem duchów, potem gdzieś ich to dręczy, gdzieś ich to prześladuje przez pewien czas, póki nie zostaną z tego uwolnieni. Przeszłości nie można zmienić, ale co można z nią zrobić, żeby ona nam nie ciążyła? Mądry jest ten, kto wyciąga wnioski z przeszłości. Jakie te wnioski? Ano takie, że jeżeli coś było złe, to nie trzeba tego powtarzać, trzeba tego unikać. I dlatego też mówimy, że ludzie, którzy przeżyli więcej, mają więcej doświadczenia i czegoś się nauczyli. Mówimy też, że dobrze jest uczyć się na błędach przeszłości, najlepiej jeszcze na błędach czyichś, a nie swoich. A więc jako wierzący my mamy żyć teraźniejszością, a myśleć mamy o przyszłości. Ale co zrobić z tą przeszłością, która była zła, która nam ciąży? Musimy przyjść z tym do naszego Pana, do Jezusa Chrystusa, musimy przyjść pod krzyż, zostawić to tam, wyznać to, przyznać, że to było złe i uzyskać przebaczenie. A kiedy Bóg nam przebaczy, to musimy sami sobie przebaczyć, bo wiele ludzi cierpi z tego powodu, że chociaż Bóg im przebaczył, to nie mogą przebaczyć sobie. Ciągle to wraca. Apostoł Paweł mówi, że zapominając tego, co za mną, zdążam do tego, co przede mną, do nagrody. A więc również nasze życie, nasza droga za Chrystusem jest, na tej drodze czeka nas nagroda, kiedy będziemy już tam z Panem. Niektórzy mają wspomnienia i przeszłość jako dawne dobre czasy, inni może mają jako dawne złe czasy. Ale chyba wszyscy mamy takie dni z przeszłości, które chcielibyśmy zapomnieć, wymazać, więcej do nich nie wracać. Może u niektórych to były takie wspomnienia zupełnie niedawne. Niektórzy mają całą złą przeszłość, mieli całą złą przeszłość do czasu, aż spotkali się z Jezusem Chrystusem, który tą ich przeszłość zmienił. Pamiętam, kiedy u nas był Piotr Stępniak, ten były gangster, człowiek bardzo niebezpieczny, bardzo groźny, który, no, jego przeszłość była okropna, straszna. Ale kiedy spotkał kogoś, kto mu powiedział, że Jezus go kocha, ja wiemy, jeżeli ktoś zna tego jego świadectwo, to on tego człowieka pobił do nieprzytomności. Jak bym mógł coś takiego powiedzieć? Ale to mnie dało spokoju. I kiedy zaczął czytać Słowo Boże, Bóg go zmienił do takiego stopnia, że dzisiaj jeździ i opowiada Ewangelię i spotyka się z ludźmi, żeby ich uchronić, ostrzec przed czymś z jego przeszłości, co było złe i czego bardzo żałuje. Ja mam na przykład bardzo przeważnie bardzo dobre wspomnienia z przeszłości, bo urodziłem się i wychowałem w rodzinie wierzącej. Na przykład nigdy nie słyszałem w domu żadnych brzydkich słów, żadnych przekleństw. Nigdy nie widziałem alkoholu, pijaństwa. I za to Bogu dziękuję. Wiele rzeczy mogłem uniknąć. Owszem, była wtedy bieda. To były jeszcze czasy wojny. Było nas dużo w domu. Przepraszam. Na wiele rzeczy nas nie było stać. I pamiętam, że już wtedy w szkole były dzieci z rodzin, którym się lepiej powodziło. I oni na przykład mieli na śniadanie w szkole bułkę z masłem. A ja nie mogłem czegoś takiego mieć. Czasem mieli nawet z jakąś kiełbasą. Ja o tym mogłem marzyć. Ale wspominam to jako dobre czasy. Przeżyliśmy i to, że czegoś nie mieliśmy, to wcale nie było aż takie złe. Najważniejsze jest to, przynajmniej dla mnie w moim życiu, że w młodym wieku poznałem Jezusa Chrystusa, oddałem Jemu moje życie i On jest odtąd ze mną każdego dnia. A dzisiejszy dzień, 3 stycznia, jest 56. rocznicą. To było 3 stycznia, w 59. roku. To już właściwie 57 lat. 3 stycznia, w 59. roku, kiedy byłem na nabożeństwie, i kiedy Słowo Boże było głoszone i kiedy czytane było Słowo, że Pan Jezus przyjdzie, nie wiadomo kiedy. Rok się skończył, zaczął się nowy. Ja sobie pomyślałem, a gdyby On przyszedł teraz, a nie, ja nie jestem gotowy. I wtedy postanowiłem coś z tym zrobić. Przyszedłem, nikt nie robił wezwania, ja sam poszedłem. Powiedziałem, módlcie się o mnie, bo ja tak nie chcę żyć. Ja chcę być pewny, że gdybym musiał odejść, to ja jestem gotowy. I dziękuję Bogu, że On jest ze mną każdego dnia i w każdej sytuacji. I to jest wspaniała przeszłość, ale również i przyszłość jest wspaniała, kiedy On jest z nami. Były też i różne przykre chwile, które wspominam, nie chcę do nich wracać. Może niektórzy, nawet tu z obecnych, mieli przeszłość pełną grzechu, smutku, nieszczęść, którą chcieliby zapomnieć. I to jest możliwe. To jest możliwe, żeby do niej nie wracać i żeby ona więcej nie ciążyła. I chcę dzisiaj mówić właśnie o takiej możliwości, kiedy można przeszłość schować pod krzyżem Jezusa Chrystusa. W drugim liście do Koryntian, 5 rozdział, a 17 wiersz, apostoł Paweł tak napisał, 2 Koryntian 5, 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. I tu jest rada. Jeżeli jesteśmy w Chrystusie, to ta przeszłość jest wymazana, ona jest zakryta, ona jest oczyszczona i nie musi to na nas ciążyć. Nie chcę tu wyciągać czyjejś przeszłości, bo jej nie znam, czyichś dawnych grzechów. Jeżeli one zostały obmyte, jeżeli zostały przebaczone, to dzięki Bogu. A więc mamy pamiętać o Bożych dobrodziejstwach, o Jego błogosławieństwach. Ja mówię tu o takiej przeszłości, która ciąży, która gdzieś się ciągnie za nami i którą szatan chce nam przypominać. W księdze Izajasza w 65 rozdziale, 17 i 18 wiersz, również o tej przeszłości, nawet w Starym Testamencie jest napisane. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Oby tak było, żebyśmy tych rzeczy, które były złe, więcej nie wspominali, jeżeli one są przez Boga zapomniane, przebaczone, mamy również i my do nich nie wracać. Zobaczmy, jak pewni ludzie opisani w Biblii poradzili sobie z przeszłością. pewien 17-letni młodzieniec kiedyś stał się ofiarą nienawiści swoich braci. Został odrzucony, opuszczony, wreszcie sprzedany jako niewolnik. Wiemy, o kim jest mowa. Na imię miał Józef. Czytam o tym w pierwszej księdze Mojżeszowej w 37 rozdziale, cały ten rozdział. Nie będę go czytał, bo mam nadzieję, że dobrze znamy tą historię. Józef był ulubieńcem swojego ojca Jakuba i na jego nieszczęście ojciec okazywał mu więcej względów niż pozostałym, bo był najmłodszy. A poza tym to był syn, który urodził się z żony, którą on najbardziej cenił, długo na to czekał. Ona nie mogła mieć dzieci, jak wiemy. A więc był faworyzowany, był najmłodszy. I jego bracia starsi, którzy mieli więcej obowiązków od dawna, zazdrościli. Im się to nie podobało, że jego ojciec traktuje inaczej. I czytamy nawet w tej historii, że ojciec mu nawet sprawił taką szatę specjalną, kolorową. To było coś. Oni prawdopodobnie mieli takie zwykłe, szare. Niczym się to nie wyróżniało, a on miał inne. I bracia mu zazdrościli. Szukali sposobności, jakby coś z tym zrobić, żeby on się nie wynosił nad innych. Ja kiedyś już chyba dzieliłem się taką historią, którą gdzieś usłyszałem dawno temu o pewnej rodzinie, która miała czterech synów i ojciec wziął tego najmłodszego tak na bok i mówi: synu, nie mów pozostałym, ale ja ciebie najbardziej kocham. Potem brał drugiego też na bok i mówił mu to samo. Potem trzeciego. I tak każdemu to mówił, ale osobno, żeby nikt nie wiedział, żeby każdy myślał, że on jest najbardziej kochany. I kiedy byli starsi, pewnego dnia, kiedy się pokłócili, jeden mówi do nich: wy mówcie sobie, co chcecie, ale ojciec mnie kocha najbardziej, bo mi tak powiedział. A oni wszyscy: to tobie też tak mówił? A więc jeżeli już kogoś wyróżniamy, to właśnie w ten sposób. Powiedzmy mu, że go kochamy, że jest najbliższy, że jest najdroższy. W przypadku Jakuba i jego najmłodszego syna Józefa tak nie było. Ojciec być może im tego nie mówił, ale to było powodem tego, że ci bracia go nienawidzili. Jednak Józef był ulubieńcem nie tylko ojca, ale i Boga. Coś musiało w nim takiego być, co Bóg widział, że wybrał go w młodości i w dodatku już mu przez sny objawił pewne rzeczy przyszłe. A Józef, jak to może i naiwny młody człowiek, chciał się tym pochwalić. Wiemy, jak to było. Opowiedział ten sen swoim braciom, swoim rodzicom. I kiedy on opowiadał o tych snopach, które się kłaniały jemu, jego snopowi, a potem o tych gwiazdach, słońcu, które się kłaniały jego, to nawet jego rodzice się tym zgorszyli. Mówią: co my byśmy mieli tobie się kłaniać? Co ty sobie myślisz? Oczywiście nie zrozumieli tego. Ja myślę, że Józef też w tym czasie jeszcze tego nie rozumiał. Bóg widział jego serce i dlatego wybrał go już od młodości i dał mu obietnicę. Kiedy Bóg dał mu ten proroczy sen, on się tym pochwalił. I tu zrobił błąd, bo to pogorszyło jeszcze jego sytuację. I czytamy, że bracia jego znienawidzili go, więc nie zawsze jest miejsce na to, czy czas, żeby przekazywać to, co nam Bóg objawi, nam osobiście, chyba że Bóg każe nam to przekazać. I jak wiemy, pewnego dnia Jakub wysłał Józefa do swoich braci, do jego braci, wysłał ich tam, gdzie oni paśli te stada i wysłał go no, z dobrym zamiarem, żeby im coś tam dostarczył, żeby się dowiedział, jak im się powodzi. A bracia, kiedy go zobaczyli, zauważyli okazję. Okazję, żeby wreszcie z nim skończyć. Żeby się go pozbyć. I to jest ostrzeżenie, żeby nie trzymać w sercu zazdrości, gniewu czy czegoś podobnego, bo to może doprowadzić właśnie do takich reakcji, jak w przypadku braci Józefa. To przecież nie byli ludzie z jakiegoś, że tak nazwę to, marginesu społecznego. To byli ludzie dobrze wychowani. Ojciec był człowiekiem bogobojnym. A mimo tego, to co trzymali w sercu doprowadziło ich, ta nienawiść doprowadziła ich do tego, że gotowi byli zabić swojego młodszego brata. I wyobraźmy sobie tego młodego człowieka, ulubieńca swojego ojca, jadącego teraz w więzach jako niewolnik i zamiast tej jego kolorowej, pięknej szaty, którą dał mu ojciec, miał na sobie szatę, a może i więzy niewolnika. Jakie myśli przechodziły mu przez głowę? Na pewno takie, czy jeszcze kiedyś zobaczę ojca, matkę, bo nie wiem, czy braci tak bardzo chciałby zobaczyć. Ale na pewno rodziców. Nie wiemy też, ile czasu upłynęło, ale w 1 Mojżeszowej 39 rozdział, wiersz 1 i 2, czytamy, że Józef został przyprowadzony do Egiptu, a Potyfar, dworzanin Faraona, dowódca straży przybocznej, Egipcjanin, kupił go od Ismaelitów, którzy go tam przywieźli. A Pan był z Józefem. Także wiodło mu się dobrze i przebywał w domu pana swego Egipcjanina. A więc nie wiemy, ile to trwało. Najpierw był jako niewolnik, był sprzedany, ale wiemy, że Pan był z nim. Pan był z Józefem. I nie wiemy też, ile czasu upłynęło, zanim Józef uświadomił sobie, że to jest Boży plan. Na pewno on z początku tego tak nie traktował. To była krzywda, to była straszna krzywda. I na pewno nie widział w tym od razu Bożego planu, chociaż miał te obietnice Boże. Nie wiedział, że to się w taki sposób wypełni. A nawet potem, kiedy niesłusznie został wtrącony do więzienia, kiedy postępował właściwie, bogobojnie, on powiada, jakże mógłbym zgrzeszyć przeciwko mojemu Panu, który wszystko widzi. I za to został wtrącony do więzienia. Co on myślał wtedy? I nawet kiedy już potem był wielkim władcą w Egipcie, ja myślę, że ta przeszłość, gdy ktoś go pytał, gdzie jest twój ojciec, twoja matka, gdzie jest twoja rodzina, skąd pochodzisz, jaka jest twoja przeszłość, wolał, żeby tego nie wiedzieli. No bo taki człowiek teraz jest takim władcą. I może tak jak dzisiaj wielu ludzi robi, zamykał się w sobie. Nie chciał o tym rozmawiać, bo ta przeszłość była bolesna. Może płakał po nocach, z początku na pewno. Ale czytamy o tym w 1 Mojżeszowej 41 rozdziale, 50 i 51 wiersz. Kiedy zaczęła się sytuacja zmieniać. A zanim nastał rok głodu, urodzili się Józefowi dwaj synowie, których urodziła mu Asenat, córka Potifera, kapłana z On. Pierworodnego nazwał Józef Manases, bo powiedział, Bóg mi pozwolił zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. Bóg mu pozwolił zapomnieć o przeszłości, przez to, co się wydarzyło. A więc nawet taka przeszłość może być zapomniana, może przeminąć i nie mieć wpływu na naszą przyszłość. Chyba nie chodziło o to, że on chciał zapomnieć ojca czy matkę, Ale to wydarzenie pozwoliło mu przezwyciężyć, czyli zostawić za sobą to brzemię przeszłości, to przez co musiał przechodzić. Czytaliśmy, że kiedy urodził mu się pierworodny syn, powiedział: Bóg pozwolił mi zapomnieć o wszelkiej udręce mojej i o całym domu ojca mego. A więc czasem Bóg da nam takie przeżycie, a szczególnie jeżeli narodzimy się na nowo, kiedy wszystko, co stare, przemija, da nam takie przeżycie, które pozwoli nam zapomnieć o wszelkiej udręce i o całej przeszłości. Ta przeszłość nie była zawiniona przez Józefa. On był ofiarą. I czasem tak może być, że mamy przeszłość niedobrą, przykrą, a nie jest to nasza wina. Bywa też tak, że czasem człowiek sam sobie jest winien tej przeszłości, ponieważ tak postępował, ponieważ nie chciał słuchać. A przykre jest to, że czasem człowiek, który sam sobie jest winien, szuka winnych. Sobie tego nie przypisuje. Nie chce uznać, że gdyby postąpił inaczej, nie musiałby przechodzić przez to. Czytamy jeszcze trochę prędzej o tym, o Józefie, to znaczy w tej pierwszej Mojżeszowej 41 rozdział, a 14 wiersz. Wtedy Faraon kazał sprowadzić Józefa, wyprowadzono go więc śpiesznie z więzienia, a gdy się ostrzygł i zmienił szaty, przyszedł do Faraona. Wiemy, jak to było. Bóg dał Faraonowi sen. Ten sen był dziwny, ale był bardzo ważny. Był na tyle ważny, że Faraon chciał wiedzieć, co to znaczy. Kiedy mu się śniło tych 7 kłosów chudych i 7 kłosów tłustych, potem 7 krów tłustych, 7 krów chudych, szpetnych, jak to mówi Słowo Boże. To go zaniepokoiło. Co to jest? I chciał dowiedzieć się, pyta tych mądrych ludzi tamtych czasów. Nikt nie wiedział, nikt nie mógł mu tego wyjaśnić. I wtedy, jak wiemy, znamy tą historię, pewien człowiek, który był blisko Faraona, jego podczaszy, przypomniał sobie, mówi: Panie, jak ja byłem w więzieniu, to był tam ze mną pewien człowiek i ja miałem sen i mój współtowarzysz niedoli miał też sen i on potrafił nam obydwom wyjaśnić te sny, a w dodatku to się spełniło. I powiedział mi, że ja będę przywrócony na moje stanowisko i jestem. I dzisiaj, powiada, przypomniałem sobie mój grzech, że zapomniałem o tym, a obiecałem, że się za nim stawię. A więc Faraon kazał go szybko przywołać. I czytamy, że gdy się ostrzygł, zmienił szaty, przyszedł do Faraona. Józef zmienił swój wygląd. Zostawił swoją przeszłość. Te więzienne szaty, ten ubiór, nawet ostrzygł się, ogolił. I to jest ważne. To było ważne, bo Żydzi nosili brody, a kiedy Józef się ostrzygł, zostawił za sobą również tą przeszłość, która go z tamtym łączyła i zaczął inne życie. Zupełnie inne życie. Możemy to przyrównać do tego, kiedy my przychodzimy do Jezusa Chrystusa, kiedy narodzimy się na nowo i kiedy przyjmujemy chrzest. Zostawiamy za sobą to stare życie, rodzimy się, tak jak Słowo Boże mówi, zostajemy pogrzebani przez chrzest w śmierć, a powstajemy do nowego życia. I od tej pory Józef ubierał się jak Egipcjanin, wyglądał jak Egipcjanin, do tego stopnia, że kiedy jego bracia wreszcie przyszli po prośbie do niego, to go nie poznali, że to jest ich brat. Manases pomógł mu zapomnieć o przeszłości. Narodzenie jego syna, tak jak nasze narodzenie na nowo, pomaga nam zapomnieć o naszej przeszłości i wszystko staje się nowe. I tym samym jest dla nas przyjście pod krzyż Jezusa Chrystusa. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Tylko pytanie, czy tak rzeczywiście jest, I czy mogą to widzieć inni, którzy z nami są, a czasem ci, którzy nas znali przedtem, czy obecnie widzą, że wszystko stało się nowe. I jeżeli ktoś był odrzucony, znienawidzony, tak jak Józef, to kiedy spojrzymy na krzyż, to uświadamiamy sobie, że nasze życie może być inne, może być ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Przed narodzeniem Manasesa Józef musiał wiele razy zadawać pytania. Panie, dlaczego? Co ja złego zrobiłem? Może to, że opowiedziałem to moim braciom, może nie powinienem, no ale przecież to nie taka wina. Jeżeli ktoś nawet tutaj z obecnych był może ofiarą cudzych grzechów, czasem nawet rodziców, czasem jest taka rodzina, że dzieci cierpią, czy nawet współmałżonka, czy kogoś innego, to dzisiaj Bóg ma dla nas ofertę. Możemy zapomnieć o przeszłości przez to narodzenie przysłowiowego Manasesa. Coś nowego może się zacząć. To może nie być tak w jednym momencie, że wszystko się zmieni i jesteśmy już tylko szczęśliwi, ale za każdym razem, kiedy szatan przypomina nam to, co było w przeszłości, nawet jakieś wielkie grzechy, popatrz na krzyż. Przypomnij sobie, co tam Jezus uczynił i powiedz, stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Bo w innym wypadku to będzie dręczyć, to będzie niszczyć. Nie można w pełni wielbić Boga, jeżeli ta przeszłość nie została pod krzyżem. Nie można robić czegoś rzeczywiście na chwałę Bożą, a w sercu mieć nieprzebaczenie, w sercu mieć grzech, w sercu mieć coś, co się Bogu nie podoba. Ja bym to, może to jest takie trochę drastyczne porównanie, ale na przykład jeżeli ktoś kradł, to nie może powiedzieć, no ja się nawróciłem i teraz już mniej kradnę. No bo byśmy powiedzieli, co to za nawrócenie. Czy jeżeli ktoś przeklinał, używał brzydkich słów, no czasem mówią, to się jeszcze wymknie. Albo jeżeli ktoś kłamał, no to już tak mu zostało, no to jest taka jego przywara. Nie może tak być. Jestem nowym stworzeniem i wszystko, co stare, przeminęło. Nie można wracać do tego i nie można nawet o tym myśleć. Inny człowiek, który musiał zostawić swoją przeszłość, to apostoł Paweł już z Nowego Testamentu. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, 57 i 58 wiersz. 7 rozdział Dziejów Apostolskich, jest mowa o ukamienowaniu Szczepana. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. Kiedy apostoł Paweł, dawniejszy Saul, nawrócił się, to musiało go trapić. Może w myślach wracał do tego, jak te kamienie raniły Szczepana, jak lała się krew, jak konał, a on to pochwalał. Dobrze robią, bo to odszczepieniec. To jest heretyk. Nie postępuje zgodnie z zakonem. Czytamy potem nawet jeszcze w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale, co Saul robił. 8 rozdział, a 3 wiersz. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. To była paskudna przeszłość kogoś, kto się nawrócił. I na pewno o tej przeszłości chciał zapomnieć. Dlatego apostoł Paweł mówi, że zapominając to, co było za mną, zdążam do tego, co przede mną, do nagrody w górze. I chociaż był to człowiek bardzo religijny, potrzebował zbawienia i potrzebował przebaczenia, wymazania tej przeszłości, bo ona była okropna. Może wiele razy myślał, jak ja tak mogłem. Ja znam wielu ludzi, nawet w tym zborze, którzy stwierdzili to, kiedy wreszcie poznali Pana, kiedy skosztowali, jakim dobrym jest, kiedy się nawrócili. Mówią, jaka szkoda, że tak późno. Jaka szkoda, że prędzej nie dałem się przekonać. Jaka szkoda, że nie uwierzyłem w to, co słyszałem czy co czytałem. A niektórzy mówią, no, a różne były tam wieści, różne zabobony, to są tacy ludzie, tam z nimi nie ma co mieć do czynienia. A potem, kiedy się nawrócą, kiedy poznają Pana, kiedy wszystko staje się nowe, mówią, jak ja mogłem tak długo błądzić? Szkoda czasu. I moglibyśmy byli uniknąć wielu nieszczęść i smutków, gdybyśmy prędzej zaufali Bogu i przyszli pod krzyż Jezusa Chrystusa. A więc również taka religijna przeszłość, bo wiele ludzi jest takich, którzy dzisiaj mówią, a ja mam swoją religię i tego nie wolno zmieniać, a gdyby wszyscy byli tacy jak ja, to by było dobrze. Apostoł Paweł też był religijny, był gorliwy, nader gorliwy. I ta religijna przeszłość również może być zapomniana i przebaczona. Ale często musimy potem przebaczać sobie. Szatan chce nam przypominać nasze przeszłe grzechy, żeby to nas obciążało, żebyśmy nie mieli radości. A Bóg chce, żeby ta radość była niczym nie zmącona, ponieważ On nam przebaczył. I to, co na początku słyszeliśmy, co pastor mówił, mamy sobie przypominać wszystkie Jego dobrodziejstwa, wszystkie Jego błogosławieństwa. On odpuszcza wszystkie nieprawości, On leczy choroby, On wieńczy miłosierdziem i wielką litością. I kiedy szatan przychodzi z jakimś oskarżeniem, przypomnieniem przeszłych grzechów, powinniśmy właśnie o tym myśleć, jaki jest nasz Pan. Te nasze myśli mogą być tak jak rzeka, w której różne rzeczy mogą pływać i czasem może być świeża woda, a czasem mogą być różne nieczystości. Nie pozwólmy na takie myśli, żeby szatan przypominał nam to, co Bóg nam przebaczył i zapomniał. Tak jak Słowo Boże mówi, że On oddalił nasze przestępstwa jak wschód od zachodu, wrzucił w głębiny morskie, w głębokości morskie. I ktoś, na pewno to już słyszeliście, ktoś to kiedyś tak dokończył i postawił tam znak zakaz wędkowania. Nie wolno tego wyciągać. Jeżeli Bóg nam przebaczył, pamiętajmy o tym. Ja wiem, że my jako ludzie czasem, trudno nam zapomnieć pewnych rzeczy, ale przypominajmy sobie to, że to jest przebaczone i że więcej Bóg do tego nie wraca. Jeżeli On nie wraca, my również nie powinniśmy. Jeszcze następny, kto miał z przeszłości coś, co go dręczyło, to był król Dawid. Jeżeli ktoś był osądzany przez przeszły grzech, to na pewno Dawid do takich należał. I czytamy o tym w psalmie 51, to jest cały psalm, który Dawid napisał po tym. Ja nie będę go czytał. Ale ten grzech Dawida z Batszebą był najbardziej znanym upadkiem męża Bożego w całej Biblii. Wiemy, co zrobił. To było straszne. Był królem, miał wszystko, a dopuścił się takiego grzechu. Nie tylko popełnił ten grzech cudzołóstwa, ale jeszcze kazał zamordować podstępnie niewinnego człowieka, który był mu wierny. To była przeszłość i to mu ciążyło. I przez około rok czasu nosił to w sercu i może cały czas się bał. A nuż to wyjdzie na jaw. Dlatego nie warto, jeżeli coś jest złego, trzymać tego i bać się, że to może wyjdzie, tylko przyjść tam, gdzie to może zostać, być zostawione, przebaczone, abyśmy więcej już nie mieli z tym problemu. I kiedy przyszedł do niego prorok Natan, kiedy wyjawił, jego grzech Dawid pokutował i otrzymał przebaczenie. Oczywiście musiał ponieść konsekwencje tego, musiał ponieść karę, ale Bóg mu przebaczył i dalej był człowiekiem według Bożego serca. Dalej był człowiekiem, którego Bóg używał i któremu Bóg błogosławił. I potem napisał ten psalm 51, to jest psalm pokuty, gdzie wyznaje swój grzech. To jest naprawdę wzór pokuty, jeżeli mamy za coś Boga przepraszać. I w tym psalmie 51, a wiersz 5 tylko przeczytam. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. Grzech mój zawsze jest przede mną. A więc pamiętać czy nie pamiętać? Dawid wiedział, że Bóg mu przebaczył. Ale wiedział też, że zawsze jako człowiek jest takie niebezpieczeństwo, że może zgrzeszyć. I chciał o tym pamiętać, chciał sobie przypominać. Powiada, że grzech mój zawsze jest przede mną. Po co? Abym nie zgrzeszył. Abym o tym pamiętał, abym tego unikał. Dobrze jest pamiętać to, co nam Bóg przebaczył, żeby więcej do tego nie wracać, nie robić, żeby uciekać od grzechu. Warto jest tego uczyć się z przeszłości. Co Bóg uczynił dla nas? Pamiętać o tym. Również to, jeżeli coś złego zrobiliśmy, pamiętać o tym, żeby więcej tego nie zrobić. I dzisiaj możemy przyjść pod krzyż. Dzisiaj będziemy wspominać śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To, co On uczynił, ile Go to kosztowało, żebyśmy my nie musieli nosić w sobie poczucia winy za naszą przeszłość. To zostało przebaczone. Jeżeli przyszliśmy do Niego, jeżeli wyznaliśmy swoje grzechy, jeżeli prosiliśmy o przebaczenie, to zostało przebaczone. Tu nie ma wątpliwości. On przebacza. Jeżeli tak było, a ja pamiętam, że zrobiłem to 57 lat temu. Oczywiście robię to codziennie, jeżeli coś takiego jest, proszę Pana, żeby mi przebaczył. Ale kiedy On przebaczył mi moje grzechy, to wiem, że Bóg do tego nie wraca. I możemy dzisiaj przyjść do Niego z tą naszą przeszłością pod krzyż. Ona nie musi nam dalej przeszkadzać. Dzisiaj może się narodzić ten przysłowiowy Manases, żebyśmy zapomnieli o naszej przeszłości, która być może była zła i której nie chcielibyśmy wspominać. Może to było coś sprzed tygodnia czy miesiąca, może ktoś coś zrobił przeciwko, czy chcesz z tym żyć? Niedawno czytałem gdzieś coś takiego, że jeżeli ktoś ci coś złego zrobił i chcesz mieć satysfakcję czy przyjemność z tego, to zemścij się. Jeżeli chcesz mieć krótką przyjemność, to się zemści. Ale jeżeli chcesz mieć przyjemność i satysfakcję na zawsze, to przebacz. I to jest prawda. A więc błogosław duszo moja Panu, nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw. On, ten, który za nas oddał swoje życie, Jezus Chrystus, dzisiaj jest gotów wymazać przeszłość każdego, kto przyjdzie do Niego i o tym Mu powie. Każdego, kto nie chciałby z czymś żyć, co mu przeszkadza. Dać nowe życie, nowy początek. I dzisiaj, będąc również przy stole Pańskim, powinniśmy o tym pamiętać i błogosławić naszego Pana za to, co dla nas uczynił. Amen.
Bóg jest niesamowicie dobry. Kochani, nie wiem, czy da się wyrazić wdzięczność Bogu. Kolejny raz słyszymy słowa, które znamy może na pamięć z Bożego Słowa. A jednak Bóg potrzebuje My potrzebujemy, ale Bóg odpowiada na nasze potrzeby i wysyła dane słowo. Kochani, naprawdę Bogu dziękuję za dzisiejsze słowo. Jest powiedziane, że najtrudniejszym wybaczeniem jest wybaczenie samemu sobie. I myślę, że my, dzieci Boże, czasami sami siebie okradamy z błogosławieństwa, które Bóg chce dać, a my mówimy, nie jesteśmy godni. Kto z was jest godny, aby przystąpić do wieczerzy? Patrząc na nasze grzechy, na nasze przewinienia. Nikt. Czy Paweł, który mówi, ja przejąłem od Pana to, co wam przekazałem odnośnie wieczerzy, czy dzisiaj słyszeliśmy, czy ten człowiek mógłby być godnym, aby przystępować do wieczerzy? Ba, aby przystępować razem z tymi, których prześladował. Nie. Potrzebujemy przypomnieć sobie, że w Jezusie Chrystusie mamy przebaczenie. W Jezusie Chrystusie mamy odkupienie. W Jezusie Chrystusie mamy oddzielenie od przeszłości, od naszych grzechów. Od naszych grzechów. I uwolnienie od grzechów, którymi my byliśmy ofiarami. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, wersety 44-46. A była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Gdy zaćmiło się słońce i rozarła się zasłona świątyni na dwoje. A Jezus, zawoławszy wielkim głosem, rzekł, Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego i powiedziawszy to, skonał. Nieistotna jest godzina. Ważne było jasno. Nie zrobiło się ciemno na Golgocie. Zrobiło się ciemno na całej ziemi. Próbowałem to sobie wyobrazić. Myślałem, dlaczego ten taki wizualny efekt musiał być. Myślę, że tak, po to, aby pokazać człowiekowi, nie ma innej opcji, aby zejść do twojego ciemnego serca. Musi się wszystko ściemnić. I wtedy oddaję swoje życie, wchodzę do twojego serca. Jest napisane, że ciemność zaległa całą ziemię i zasłona świątyni została rozdarta. Idziemy do kina, do domu kultury, do teatru. Na widowni jest jak? Ciemno. A na scenie? Jasno. Po co? Bo nieważna jest widownia. Najważniejszy jest przekaz, to, co ci ludzie chcą przekazać ze sceny. Jakże ważne to było w tym momencie, kiedy ściemniło się na ziemi, zasłona została rozdarta, abyśmy my, ja, abyś ty, bracie, siostro, mógł zobaczyć, co się dokonuje dla ciebie, dla twojego życia. Bez tego uświadomienia sobie, czym by była wieczerza. Można by było tak, wziąć to co? Rzucić na kościół i podzielić się między sobą. Jaka by to była wartość? Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, wersety 14-15. A gdy nadeszła pora, zajął Pan Jezus miejsce przy stole, apostołowie razem z Nim i rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Tak, wierzę zawsze, kiedy jest wieczerza, że te słowa kieruje Pan Jezus do Kościoła. Czy słyszysz te słowa, które dzisiaj do ciebie On mówi? Gorąco pragnąłem. Tak, to jest pragnieniem mojego serca. Dwa elementy, które tutaj uwypuklają się. Pragnienie. Gorąco pragnę. I drugi, gdy zajęli miejsca obok Niego. Nie chcę, kochani, i wierzę, że Bóg nie chce, abyś był gdzieś obok dzisiaj. Możesz wziąć chleb i wino, ale Bóg chce, abyś był koło Niego. To jest Jego pragnienie, ale żeby ono mogło się urzeczywistnić, ty sam musisz zająć to miejsce. Powiedzieć: Panie, tak, oto jestem przed Tobą, oto ja też pragnę. Chcę spożywać ten chleb i pić ten kielich, aby przypomnieć sobie, że nie było innego wyjścia dla mojego życia, dla mojego zbawienia, dla zerwania z moją przyszłością. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział, 27 werset i następny. Przeto ktokolwiek by jadł i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Dlatego niech człowiek samego siebie doświadcza i niech tak, doświadczając samego siebie, je z chleba tego i z kielicha tego pije. Kochani, najlepszy czas, abyśmy powstali, abyśmy stanęli przed Bogiem, doświadczając samych siebie, patrząc w serca każdego z nas. Czy jesteś winowajcą, czy jesteś ofiarą czyjejś winy? Nieistotne, czas najwyższy, aby stanąć przed Bogiem. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy, dobry Boże, za to, że Ty przez Słowo Twoje przypominasz nam, potwierdzasz nam, że nie było innej opcji dla naszego życia, dla przebaczenia naszych win, dla zerwania z przeszłością, jak tylko przyjść do Ciebie, przyjść, Panie, pod Twój krzyż. Boże, i my dzisiaj jako Twój Kościół stoimy przed Tobą. Wyznajemy, Panie, że potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Twojego odkupienia. Potrzebujemy, Panie, Twojego przebaczenia. Tak, Panie, Twoje słowo mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. I tak, Panie, patrząc na nasze życie, może niewielu mogłoby stanąć dzisiaj przed stołem i powiedzieć: ja jestem grzeczny, mogę iść. Panie, dziękuję Ci. Dziękuję za to, że Ty złożyłeś ofiarę. Dziękuję za pragnienie, za Twoje pragnienie, aby mieć społeczność z Kościołem. Dziękuję, Panie, za to, że dziś mamy tę możliwość, aby znowu być przy Tobie, aby powiedzieć: Panie, przyjdź, przyjdź w wieczerzy, przyjdź w chlebie i winie. Chcemy mieć społeczność z Tobą. Chcemy mieć społeczność, Panie, chcemy odpowiedzieć na Twoje zaproszenie. Halleluja.